Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Chcemy rozmawiać o ludowości. Nie ma co ukrywać, pretekstem, punktem wyjścia, jakimś po prostu powodem, dla którego temat w taki sposób formułujemy, jest wydana niedawno Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego. Ale to nie będzie rozmowa o tej książce, tylko jakoś tą książką wywołana, bo w jakimś sensie oczywiście za tą książką Adama Leszczyńskiego jest o wiele wcześniejsza, niewątpliwie motywująca go książka pod tytułem Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. To jest książka z początku lat 80. ubiegłego wieku, więc oczywiście nie chodzi wyłącznie o jakiś temat, który pojawia się nagle w związku z jedną publikacją. Chodzi nam o ludowość i od razu wypadałoby sobie ustawić oczywiście nasz temat przez pewne zróżnicowanie, jak to zwykle tu robimy, bo samo słowo może znaczyć, przynajmniej po mojemu, trzy różne rzeczy i znaczyło trzy różne rzeczy. Zależy, w którym miejscu przyłożyć ucho do debaty publicznej, choćby nawet naszej polskiej.
Ma zawsze.
Myślę sobie ludowość w trzech, ja Michał w trzech odsłonach widzę ten temat. Pierwszy, że mamy coś w tym rodzaju, że jest ludowość w tym sensie takim, że ktoś się upomina o to, że dzieje Polski to nie jest taki obrazek z Kossaka i że nawet z Sienkiewicza, że żeby serio zmierzyć się z własnymi dziejami, to trzeba by było, na razie nie mówimy w plusach czy minusach, ale trzeba było się po prostu zmierzyć z historią całego społeczeństwa i tutaj ta uwaga, którą przesyłano Sienkiewiczowi, gdy wydawał swoje piękne opowieści, że pokazuje piękny cyferblat, nie pokazuje sprężyn. No to jest taki trochę to upominanie się o to, że mamy warstwy, które nie są opisywane, które nie uczestniczą w tym splendorze celebrowania polskości. Pewnie tak jest w przypadku wielu innych narodów. Drugie podejście to z kolei bardzo takie, bym powiedział, pełne zainteresowania i familiarne, można wręcz powiedzieć, podejście takie bardziej etnograficzne czy etnologiczne, bardzo w końcu w pewnym momencie obecne i do dzisiaj mocno obecne. Ludowość jako dodana wartość, specyfika, swoistość kultury, której inne, jakby to powiedzieć, czasami elementy kultury oficjalnej, prawda, takiej jakiejś najbardziej promowanej, nie posiadają. Problem najpierw odkrycia tej swoistości, potem przepływu między tymi różnymi, tak jak u nas w pewnym momencie rozpoznanie, że na przykład śpiew, muzyka i tak dalej, to jest przepływ między dworem a wsią i tak dalej, że nie da się może tak ustanowić bardzo ścisłych różnic, niemniej swoistość tej kultury ludowej. I w końcu mamy to trzecie podejście, które chyba z tym dziełem Zina i Leszczyńskiego najbardziej by się kojarzyło, mianowicie ludowość jako niewyrównane upośledzenie. Ludowość jako właściwie los kogoś, kto po pierwsze zawsze startuje gdzieś tam z dalszej pozycji, nigdy nie jest tak wytrenowany i nigdy nie ma takich środków, żeby uzyskać podobne efekty do tych lepiej sytuowanych. I w związku z tym postulat z jednej strony rozpoznania tej dyskryminacji, tak byśmy powiedzieli, z drugiej strony konieczność, no jakaś również rozumiem z tego wynikająca już nie tylko badawcza, ale taka społeczna czy polityczna, tak? Dowartościowania czy użycia jakiejś pozytywnej dyskryminacji, jak się obecnie to mówi, bo rozumiem, że na przykład ta ludowa historia Stanów Zjednoczonych, ona w końcu mówi nie o jednolitym środowisku kulturowym jakiegoś ludu, tak? Tylko o bardzo zróżnicowanym, bo tam mamy Afroamerykanów, czarnych, mamy po prostu generalnie ludzi źle sytuowanych.
Mamy Irlandczyków, Włochów, ja tak, Polaków, tak. Żydów, także tak.
A więc tam jest sytuacja jeszcze bardziej jakby skomplikowana.
Miasto, wieś, prawda? Tak.
Ta ludowa historia Polski z kolei troszeczkę inaczej będzie wyglądała, ale no też będą te momenty, tak, z Rusinami, Ukraińcami, tam jakimiś innymi, niekoniecznie mniejszościami, bo czasami na niektórych obszarach to nie są wcale mniejszościowe grupy. No dobrze, to ja mam takie.
Z mniejszościami tak czasem jest, że one są większościowe
w
danym miejscu. Tak. Ja bym powiedział, że na pewnym poziomie to nie jest nowy koncept, tak? No bo w końcu historia społeczna nie jest czymś, co wymyślił Leszczyński, czy historycy, bądź publicyści z jego pokolenia, no tylko jest czymś, co już ma dobre 100 lat prawie. Mamy szkołę Annal, mamy wioskę heretyków, prawda? Mamy tego dużo. Ten nurt w badaniach jest obecny od bardzo dawna. W historiografii przebija się taki nurt. On w pewnym momencie tak naprawdę stał się dominujący. My tu nie możemy mówić o tym, że w historiografii historia społeczna to jest jakiś rewizjonizm w tej chwili. Nie, to jest raczej ortodoksja w tej chwili, że historia to nie jest tylko i wyłącznie dzieje polityczne, czyli siłą rzeczy wtedy dzieje warstw politycznych, dzieje panujących, dzieje polityków, wojen, sojuszy i tak dalej, tylko że przedmiotem, ale i podmiotem dziejów są zwykli ludzie. To, co ci ludzie jedzą, to jak mieszkają, to jak zarabiają na życie, jakie jest ich wyobrażenie świata, jakie są ich pragnienia, lęki, że to jest to tak naprawdę, co kształtuje dzieje. To Jasienica, też wiel przypominany przez ciebie w zeszłym roku w konwersatorium, uchodził właśnie raczej za heretyka, kiedy dopominał się o ponowne dowartościowanie historii politycznej. To znaczy wskazywał, że pewne losy czy pewne przemiany społeczne czasami mogą nie nastąpić albo zostać spaczone w wyniku jednostkowych decyzji tych, którzy mają władzę i że tego też nie można lekceważyć. Więc w tym sensie oczywiście historia społeczna nie jest jakąś nowością, jeżeli mówimy o historiografii, tak dyscyplinie naukowej. Natomiast wydaje mi się, że Leszczyński napisał, jeżeli już od niego wychodzimy, przede wszystkim jednak esej, tak? Przede wszystkim coś, co jest, ja tego określenia nie używam w sensie pejoratywnym, no coś, co jest publicystyką, tak? On chciał postawić pewną tezę, mianowicie, że element wyzysku, tak, jest ważnym, o ile nie najważniejszym motywem przewijającym się przez całe dzieje, nie tylko polskie, ale on oczywiście pisze o Polsce, że to jest coś, co rzuca cień na teraźniejszość, znaczy, co pozwala nam wyjaśnić też teraźniejszość. No i to jest trochę niedopowiedziane, ale de facto on do tego nas skłania, że to jest no, pewien problem moralny, moralności społecznej, tak? Pewna niesprawiedliwość, która w pewnym sensie trwa jego zdaniem do tej pory, więc jest to problem, z którym my sobie musimy jakoś poradzić, jeżeli chcemy być sprawiedliwym społeczeństwem.
No tak, ale tu z jednej strony zupełnie zrozumiała intencja, z drugiej strony jasne, że nawet przy dużym staraniu, no ogromne trudności w jakimś warsztacie, jeśli mówimy o warsztacie historyka, prawda? Właściwie ten esej, jak mówiłeś, jest taką formą, no z jednej strony dobrą również dla autora i dobrą dla stawiania pewnych problemów. To nie jest, tak jak tu się zgadzamy, forma, która po prostu oznacza słabość myśli czy coś w tym rodzaju. Jest pewnym polem, na którym umawia się autor z czytelnikiem, że raczej spróbuje czasami też postawić hipotezy, że jakieś uogólnienia, na których nie mógłby na innym polu i nie będzie udawał, że napisał coś innego, więc to oczywiście zrozumiałe. Z drugiej strony wydaje się, że jakoś będzie też dosyć trudno wyjść poza te ramy, bo strasznie, jakby to powiedzieć już brutalnie, no, nikłe są te nasze możliwości źródłowe, tak? To sięgamy tam, ta kulminacja wieku XIX, gdzie tam coś już zaczyna być opisywane, gdzie mamy jakieś źródła, no nie są to źródła pochodzące w większości od samych, zainteresowanych, ale już w większym stopniu ich los, życie i tak dalej są opisywane przez ludzi, którzy mają inne intencje niż tylko zachwyt, że dobrze im się żyje w dworze, że chłopek orze i tak dalej. Teraz już trochę inaczej na to patrzą. Nie znaczy, że zawsze bardzo obiektywnie, czasami może wręcz odwrotnie, czasami z wahnięciem w drugą stronę. Niemniej widzimy już ten spór, prawda? Także na poziomie relacji, na poziomie jakichś danych nam informacji. A tak ludowa historia Stanów Zjednoczonych jest pod tym względem jednak zadaniem trochę łatwiejszym.
No bo jest krótszy jest czas, krótszy, prawda? Właśnie. Aczkolwiek jeżeli to rozciągnąć w ogóle na obecność europejską na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, no to będziemy tam mieli, nie wiem, no chociaż chociażby Hiszpanów i ich stosunek do Indian na terenie dzisiejszej Kalifornii. Czyli gdzieś mniej więcej czasy naszego rozkwitu systemu i ugruntowania się systemu pańszczyźnianego, prawda? Ale niewątpliwie jest to okres krótszy. Ja powiem tak, to zależy do czego nie mamy tych źródeł, bo w pewnym sensie do części tych dziejów, jednego z ich aspektów mamy źródła, a do innej części nie mamy. Ale o tym to jak rozumiem...
Pewnie za chwilkę. Wracamy do rozmowy o ludowości jako aspekcie odkryciu jakiejś strony również naszych dziejów. Przed przerwą Michał Barcikowski mówił o tym, że co prawda po mojej z kolei uwadze, że może będzie nam trudno sięgnąć daleko w źródłach tego obrazu tej bardziej nieobecnej, tak, oficjalnie czy upośledzonej jakoś również społecznie warstwy, że będzie trudno nam to historiograficznie ująć z całą, że tak powiem, powagą warsztatową. Ty zacząłeś mówić, że to oczywiście, jeśli założyć sobie pewne ograniczenia, to obraz może być ograniczony, ale to nie znaczy, że rozmyty, tak? Że
znaczy, będzie... tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę, a to jest pytanie, czy Leszczyński zawsze sobie z tego zdawał sprawę i jego naśladowcy, którzy już go naśladują w sferze nawet nie eseju historycznego, tylko w formie już czysto publicystycznej, o wiele bardziej skrótowej. No bo jeżeli chodzi, nie wiem, o to, jaki był wymiar pańszczyzny, jakie były relacje prawne, do czego chłop był zobowiązany, do czego pan był zobowiązany. To się da wszystko tak wyliczyć. Ile z tego, co chłop wyprodukował, zatrzymywał dla siebie, a ile potem szło dla dworu i było sprzedawane. Czy w związku z tym to wystarczało na przeżycie? Czy też chłop tak naprawdę żył cały czas na pograniczu niedożywienia albo momentami wręcz głodu? To znaczy w sytuacji, w której normalnie powinien żył na granicy niedożywienia, ale w sytuacji jakiejkolwiek klęski osuwał się...
Spadał od razu.
Tak, co zresztą nie dotyczyło tylko Europy, tylko tak naprawdę aż do XIX wieku dotyczyło całego świata, dopóki ludzkość nie wymyśliła przemysłowej produkcji żywności. No to wiemy. Natomiast odnośnie tego, jakie było, znowu modne słowo, imaginarium, prawda, chłopa pańszczyźnianego. Albo niekoniecznie chłopa pańszczyźnianego, to może być, dzierżawca wyrzucony ze swojej ziemi w Anglii w ramach procesu grodzenia, zamieniania ziemi uprawnej na pastwiska. To jest też podobny czas, co na nasze ugruntowanie systemu pańszczyźnianego, w co wierzył, czego się bał, co myślał o całej sytuacji, czy uważał się za ofiarę, czy uważał, że po prostu tak musi być. O tym wiemy mało. To, co my nazywamy kulturą ludową, tak naprawdę zaczęło być badane w XIX wieku, kiedy już te przepływy pomiędzy dworem a ludnością wiejską były większe, a później wraz z uwłaszczeniem chłopów, ich uobywatelnieniem, wchodzeniem w krąg kultury politycznej, to po prostu chłopi odpowiednio przetwarzając za swoją kulturę zaczęli uważać kulturę dworu. Tak jak mówię, mocno ją przetwarzają czasem, tworząc przez to specyficzną, swoistą sobie kulturę, ale to nie była kultura, chłop z Wesela, prawda, czy Maciej Boryna, prezentował inny typ kultury i żył zupełnie innymi wyobrażeniami niż chłop pańszczyźniany, często nawet dwa pokolenia wcześniejszego. Tu mamy źródeł tak naprawdę niewiele, więc tu jest ten problem. A to jest czasami, przepraszam ciebie, co może powodować skrzywienie, tak? Bo my możemy bardzo łatwo opisać, jak on był ekonomicznie wykorzystany. Tak? Natomiast czy to nam da odpowiedź, dlaczego z tego jednak udało się ulepić jeden naród? A wydaje się, że się udało przy wszystkich różnych, tych niektórzy powiedzą, że tak naprawdę dopiero w połowie XX wieku na 100% się udało, bo tych momentów, w których to obywatelnienie było na tyle kruche, że można je było obrócić w niwecz, było bardzo długo. Niektórzy historycy uważają, że tak naprawdę jeszcze w czasie II wojny światowej, zwłaszcza na początku okupacji niemieckiej, dość powszechnym uczuciem na wsi na przykład było uczucie ulgi. To znaczy sytuacja ekonomiczna wsi w pierwszym okresie okupacji poprawiła się w stosunku do końcówki II Rzeczpospolitej, która była naznaczona kryzysem, który z kolei współmiernie dotknął wieś. I gdyby nie późniejsze nabrać dzikie okrucieństwa niemieckie i niemieckie ludobójstwo, to tutaj to zagrożenie rozbicia wspólnoty było duże.
Warunki ekonomiczne były na tyle obiecujące, że mogło to napięcie.
A jednak mimo wszystko koniec końców udaje się stworzyć jeden naród, czego się nie udało zrobić na przykład temu samemu dworowi pod Nowogródkiem, prawda, czy już o okolicach Kijowa nie wspomnę. I tutaj bez, jakby to powiedzieć, odwołania się do pewnych niematerialnych czynników, tak, w co ci ludzie wierzyli, jakim językiem mówili. W związku z tym w momencie, w którym uczyli się czytać i pisać, to uczyli się czytać i pisać w jakim języku. Czy to był język dworu i wtedy tworzyła się pewna wspólnota, czy to był język nie dworu i wtedy nie tylko, że się wspólnota nie tworzyła, ale ta przepaść już była nie do zasypania.
No, gdy się czyta, przepraszam, to oczywiście anegdota zupełna, ale gdy się czyta sążnisty wykaz lektur, który przedstawia nam Wincenty Witos w swoich wspomnieniach, który jest takim spisem po prostu tego, co oni w domu czytali, przy czym się nie tylko on sam uczył, ale co wywoływało wzruszenie jego ojca na przykład.
Przy czym to on ojcu przynosił.
Tak,
u niego w domu, to nie u niego w domu się czytało.
Nie mówię o tym, oczywiście, nie mówię o potężnej bibliotece domowej, tylko o tym, że tam zresztą to jest dokładnie opisane, jak było to wielkim faworem, że on mógł chodzić, pożyczać, było pożyczane książki. No, ale gdy się patrzy na ten sążnisty po prostu zbiór, który on na pewno z jakąś niejaką dumą prezentuje, bo poświęca temu dużo miejsca, to widać, że to jest właśnie przekroczenie wyraźne tej granicy stanowej.
Znaczy, całą klasykę literatury światowej, tak. Tolstoja czytał. Tak.
Biblię Wójka, po prostu Żywoty, Skargi, to jest po prostu, jakbyśmy powiedzieli, literatura ogólnopolska. Tak? I w tym sensie, tak, to o czym mówiłeś, nie mamy tu do czynienia z kształtowaniem się kultury wyłącznie czasami uzasadnionego resentymentu, tak? Takiej kultury, która tworzy swoje własne wartości, żeby się odbić.
Znaczy, jak już się odwołujesz do pamiętników Witosa, to tam są, to jest charakterystyczne, że u niego to idzie dwoma nurtami, czasami zupełnie równoległymi, które się rzadko ze sobą spotykają, bo tego resentymentu antyszlacheckiego jest tam bardzo dużo. Oczywiście to już jest opis krzywd nie wsi pańszczyźnianej, bo on, czy systemem pańszczyźnianym, bo on tego nie pamięta, to nie są jego czasy. W Galicji no to było jeszcze wcześniej niż w Królestwie Polskim. To już jest wieś uwłaszczona, ale uwłaszczona najczęściej na jakimś spłachetku ziemi, użerająca się z dworem o serwituty, prawda, o dostęp do jezior, do lasów, będąca wiecznie zadłużona u Żyda najczęściej. Żyd jest odbierany jako jeden z elementów opresji obok dworu i obraz duchowieństwa, też bardzo negatywny. A z drugiej strony jest właśnie to, że on no, chłonie, jakby to powiedzieć, kulturę polską, inteligencką tamtego okresu, nie tylko polską, ale w ogóle światową, która siłą rzeczy miała jakiś tam postszlachecki. Przecież Sienkiewicza też czytał, prawda? Więc to siłą rzeczy wchodzi w to znowu imaginarium, prawda? W ten świat wyobrażeń. I rzadko są te momenty, kiedy on sobie zdaje sprawę z tego paradoksu. Tam jest jeden moment, który mi się zawsze bardzo podoba, jak on jest zostaje wybrany do parlamentu wiedeńskiego, udaje się do Wiednia i tam jeden z takich radykalnych działaczy chłopskich oprowadza go po Wiedniu i mówi, że Habsburgowie to się niczym innym nie zajmowali, tylko mordowaniem chłopów i generalnie prześladowaniem ludu, że te wszystkie piękne pałace i kościoły to jest owoc wyzysku i w ogóle nie ma się czym zachwycać. No i Witos mu mówi, że no to jednak tak nie można, no bo to ogólnoświatowe czy ogólnoludzkie dziedzictwo, do którego on już się poczuł, z jednej strony ma świadomość tego wyzysku, ale już się poczuwa jednak, że to jest jego, barokowe kościoły, że Schönbrunn są jego, jest w prawie uważać się za dziedzica tego wszystkiego. To jest taki piękny moment, kiedy właśnie widać z jednej strony wyzysk, a z drugiej strony intelektualne przekroczenie tego.
Przefiltrowanie tego. Oczywiście wyzysku. Tam jest też ten ważny moment, to każdy powinien pamiętać, ten pomost, który dla świadomości chłopów, takich właśnie idących w tym kierunku jak Witos, jest pamięć wielkiego naczelnika Kościuszki. Tak? To jest historycznie szalenie ważne, chociaż skutki realne tego tak naprawdę były znikome, to jednak etosowe ogromnie. I to właśnie przy krótkim życiorysie naczelnika Kościuszki ojciec Witosa płakał żywnymi łzami. To charakterystyczne. Ale wiesz, ja przypomniałem sobie teraz też czytane niedawno z tym zainteresowaniem, tą ludowością, pamiętniki Pigonia. Znamy go, to jest przedstawiciel tej jakby dziś najwyższej naukowej polskiej elity, ale...
A równocześnie
skomborni w świat. Tak. I to jest nieprawdopodobnie ciekawe, bo on do tego swojego i pochodzenia, i trudu wyjścia i umiejętności i potrzeby powrotu do swojego świata podchodzi ogromnie świadomie. Romie. To jest rzadko spotykany przykład kogoś, kto z jednej strony nie ma złudzeń ani zarówno wobec dworu, dosyć małe złudzenia wobec duchowieństwa, równocześnie bardzo żarliwa osobista wiara i to nie jakaś taka bardzo ulotno-romantyczna, tylko bardzo konkretnie katolicka, a równocześnie duże wymagania wobec tych, którzy wybijają się ze swojej własnej warstwy. Bardzo świadomie postawione i powiedziałbym też tak chyba jakoś tam realizowane w tym zakresie, który był możliwy, chociaż on sobie zdaje sprawę, że to wymagałoby, on akurat mówi raczej o tym aspekcie możliwej włożonej pracy wychowawczej i tak dalej, a mniej trochę pisze nam o możliwości zmiany struktur, trochę pisze o pamięci tych rzeczy, które już tam na wsi jako swoiste się zacierają, to też jest interesujący wątek. No ale to są wszystko nasze rozmaite, jakby to powiedzieć, kontrapunkty, alikwoty raczej niż kontrapunkty do tego, co z kolei wyciągamy z książki Leszczyńskiego, która generalnie jednak jest księgą żalu, tak? To znaczy jest księgą żalu i jest księgą, którą już nie jeden podsumował bardzo resentymentalnie, a z drugiej strony to jakby za i przeciw, tak? Bo mamy natychmiast wzbudzenie się najróżniejszych emocji, takich trochę wyprzedzających spokojną refleksję. To wszystko jakieś takie dyskusje o tym, czy my do dzisiaj jesteśmy narodem niewolników i narodem panów, tak się zaczyna takie, trochę to są takie skróty myślowe, które jakby były takimi żarliwymi z różnych stron podejmowanymi, wiesz, takimi rozliczeniami, czy słusznie jesteśmy tym jednym narodem, bo to ty czasami wiesz, ale tak to wygląda.
To są rozważania, które w zasadzie obecne są w publicystyce historycznej, tak, a siłą rzeczy później to przechodzi do normalnej publicystyki, bo używane jako argument w sporach bieżących, tak naprawdę w historii każdego nowoczesnego narodu, tak? No nie wiem, no trudno sobie wyobrazić historię Irlandii, tak? Opowiadaną bez historii społecznej ich relacji z Brytyjczykami, prawda? Trudno sobie...
I z własnymi landlordami, tak, różnymi, którzy tam na różne kierunki.
Tak, landlordami albo przywiezionymi w teczce, najczęściej ze Szkocji, albo własnymi, którzy się bardziej utożsamili, prawda, przeszli na protestantyzm, bardziej się utożsamili z koroną brytyjską. Historię Szkocji, prawda, bez tego samego procesu, takiego dziwnej zdrady elit, czyli tych głów klanów, którzy chcieli po prostu w pewnym momencie być jak ci lordowie z południa, czyli z Anglii. Coś, czego historia Szkocji była bardzo dumna, z tej solidarności klanowej. Tak w pewnym momencie, gdzieś na przełomie XVIII i XIX wieku okazało się, że to ma niewielkie znaczenie i te głowy klanów dość brutalnie przeprowadziły proces czyszczenia swoich wyrzucenia tych swoich członków klanu, prawda, wyrzucono ich z ich siedzib, z ich wsi, wysiedlono po to, żeby to zamienić wszystko na wielkie jakieś tam gospodarstwa bardziej ekstensywne i osiedlono gdzieś tam na gorszej ziemi. U nas jeszcze dochodzi do tego trochę odbicie w stosunku do PRL-u. To też jest dziwne, no bo mija już 30 lat i można próbować bez tego kontekstu opowiadać, no ale w sytuacji, w której główną legitymizacją PRL-u było to, że myśmy przeprowadzili, pozbyli się panów i wreszcie daliśmy ludowi to, co jemu się sprawiedliwie należało, no to pewnym naturalnym odruchem jest jakoś negowanie i zanegowanie tego. I tego momentu być może w opowieściach innych krajach nie ma i dlatego może tam troszkę łatwiej. Nie ma tego podejrzenia, że jak się opowiada o chłopie pańszczyźnianym czy wyzyskiwanym dzierżawcy, to gdzieś stoi towarzysz Dzierżyński, prawda, tam w następnym kroku. Więc tego obciążenia nie ma.
Wracamy do naszej rozmowy o ludowości. To słowo już oczywiście wiele razy padło w naszej rozmowie, słowo pańszczyzna. I nie jest dziwne, że biorąc pod uwagę te warunki, które tak czy inaczej jednak określają, tak, życie człowieka, jego kulturę, możliwości, to aspiracje i tak dalej, aspiracje człowieka niedożywionego i zapracowanego, no to oczywiście słowo pańszczyzna i rzeczywistość pańszczyzny jest elementem kluczowym. Mówiłeś, że nie mamy trudności z wyliczeniami dotyczącymi różnych obowiązków pańszczyźnianych, w związku z tym także, oczywiście dodajmy, zdajemy sobie sprawę z mimo wszystko pewnego zróżnicowania tej sytuacji, prawda? To znaczy z tego, że inne będzie miał pod tym względem niewolnicze, że że tak powiem, doświadczenia chłop z jednego z kraju Polski, a już jakoś mocno rozmytą i inną pamięć tego obowiązku będzie w innej dziedzinie tego samego polskiego kraju. Więc pewnie to jest też trudność, nie sama dostępność danych, ale także to, że one po prostu naprawdę się nakładają. Na to doświadczenie nie jest to tak oczywiste. Na przykład, gdy porównuję, to teraz po wspomnianej książce Leszczyńskiego, także obecnej w publicystyce, różne świadectwa, wrażenia i tak dalej, to zdaję sobie sprawę, jak rzeczywiście każdy z nas, gdy obejrzy się do tyłu, a ma jakieś ludowe albo chłopskie na przykład za sobą doświadczenie rodzinne, to im bardziej patrzy w dal, to widzi trochę inną skalę tego problemu, tak? Tego problemu, który Jan Kazimierz w ślubach składanych przed obrazem Matki Boskiej ośmielił się, zdecydował się w XVII wieku wyrazić w ten sposób, że ty chyba to nawet lepiej pamiętasz, że krzyk
uciśniony od żołnierstwa, czyli od szlachty uciemiężonego. Znaczy tam to też jest...
Ten, w każdym razie mowa jest o tym, że
już wtedy
ucisku.
Sobie mniej więcej wszyscy co bardziej światli zdawali sprawę, że jest to system, znaczy jakkolwiek by nie, jakichkolwiek zastrzeżeń by nie robić, tak? Że inny był los górali, którzy nigdy nie zawsze byli no, wolni, chociaż ich tam czasem próbowano.
A ten, inny wielkopolskich bauerów.
Inny, no. Tak, ale że był jednak pewien model dominujący, że był to model pańszczyzny i że był to model pracy przymusowej. Przy czym z pańszczyzną ściśle wiązało się poddaństwo osobiste. To znaczy, że chłop nie miał dostępu do innej władzy niż władza swojego dziedzica. To on był dla niego państwem. Dziedzic mógł go karać śmiercią, dziedzic był dla niego sędzią. Nie było możliwości odwołania się do jakiejś władzy państwowej. To nawet w systemie niewolniczym w Stanach Zjednoczonych, teoretycznie rzecz biorąc, w momencie, w którym niewolnik zabił, nie wiem, swojego pana, czy dopuścił się jakiegoś przestępstwa, był stawiany przed sądem państwa. Oczywiście tam sądzili go biali koledzy właściciela niewolników, więc tu można mówić o tym, że to był średnio sprawiedliwy, ale przynajmniej co do zasady nie było takiego stuprocentowego poddaństwa osobistego, mimo że tam był własnością, taką ściśle rozumianą. No
właśnie, bo z drugiej strony...
Tak. A z drugiej strony jest ta druga strona, że u nas z kolei chłop był przywiązany do ziemi, więc w tym sensie był własnością, że był zobowiązany do pracy na określonym kawałku ziemi, ale drugą stroną tego medalu było, że nie był własnością ruchomą.
Tak, w związku z tym nie można było rozdzielać...
Na przykład rozdzielić rodzin, co w przypadku rodzin niewolników w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie było powszechną. Wbrew temu, co się czasem opowiada, to nie były wyjątki. To była powszechna praktyka rozdzielania małżeństw, rozdzielania dzieci, czego z kolei tutaj nie było. Tu jednak chłop mógł ze swoją rodziną na dobre i na złe, ale żyć razem. No chyba, że go wzięli do wojska na 25 lat, prawda? Co robiono zresztą rękami dziedzica, bo to dziedzic był zobowiązany wybierać rekruta i odstawiać go do...
Element bardziej gwałtowny, tak. Element zbuntowany, albo mniej z jakichś względów przydatny w własnej ziemi, specyficzna filtracja.
W każdym razie był to system wyzysku, no nie da się tego inaczej określić. I był to system przede wszystkim zniewolenia i wykluczenia. Bo ci dzierżawcy, o których opowiadamy, jak się ich wyrzuciło z ziemi, to oni przynajmniej tyle, że mogli sobie wziąć tłumok na kij i szukać szczęścia gdzie indziej. A u nas to było zbrodnią. U nas automatycznie chłop, który próbował szukać szczęścia gdzie indziej, stawał się przestępcą.
Pytają czasami historycy o szczelność tego systemu. To znaczy o to, na ile on, bo oczywiście jasne, że to nie jest nigdy wesoło znaleźć się poza systemem, ale z drugiej strony poza tymi wyobrażeniami dzisiejszymi, także pewnego systemu społecznego, możliwości kontroli i tak dalej, mamy oczywiście świat, w którym ta kontrola jest mniej ścisła i przepływ w związku z tym łatwiej. No ale oczywiście trzeba z drugiej strony brać pod uwagę pytanie, na ile solidarność stanowa właścicieli była na tyle silna, że na przykład nie byli bardziej zainteresowani przyciągnięciem uciekinierów niż oddaniem ich pierwotnemu, że tak powiem, właścicielowi.
No wiesz, no, jak mamy szczelność systemu, czy mieli gdzie uciekać, prawda, to od razu przychodzi nam na myśl Ukraina, dzikie pola, gdzie to okresowo te liczby były duże, ale nie sądzę, żeby one kiedykolwiek były w stanie z zachwiać stabilnością samego systemu. Znaczy one zachwiały w ogóle istnieniem Rzeczpospolitej w pewnym momencie, ale to zupełnie innego,
w połączeniu
z sytuacją międzynarodową, czynnikiem religijnym i to wszystko się złożyło na wybuchową mieszankę. Ale przecież ten element konfliktu społecznego tam też był obecny. No to były bunty chłopskie, tak? Dla takiego Wiśniowieckiego przede wszystkim. To były bunty chłopskie, a one dopiero, jakby to powiedzieć, albo równolegle, albo bardziej z czasem stawały się, nie wiem, walką w obronie prawosławia, czy...
Dopiero w kolejnym podejściu legendą tworzenia się
narodu ukraińskiego, co już w ogóle to już jest późniejsza sprawa. My nie znamy wielkich buntów chłopskich, takich jak chociażby, nie wiem, wojny chłopskie w Niemczech w XVI wieku, czy bunty chłopskie na Węgrzech. No mamy bunt Kostki Napierskiego, prawda? Mówię o takich buntach czysto chłopskich. U nas to zawsze będą jednak te największe bunty, które można by nazwać buntami, nawet w średniowieczu zauważ, przecież wojny, powstania chłopskie w Anglii, masz powstania chłopskie we Francji, Jacquerie, prawda? To są, jakby to być, wydarzenia, które są tam, o których się uczy dzieci w szkołach, no tak jak o, nie wiem, u nas o bitwie pod Grunwaldem, czy coś, bo są po prostu ważnymi wydarzeniami.
To u nas czegoś takiego nie ma.
U nas czegoś równoległego nie ma. Jest powstanie Chmielnickiego, ale to jest właśnie, ale to są, to zawsze jest ten kontekst, czy trochę mniej znane, chociaż pewnie jeszcze bardziej krwawe i zasadniczymi, powstania kozackie w XVIII wieku.
Zawsze nakłada się na to po prostu obraz konfliktu polsko-kozackiego czy polsko-ukraińskiego. Sienkiewicz odmalował go w bardzo jednoznacznych...
Znaczy on go odmalował z jednej strony w jednoznacznych, znaczy nie ukrywał, po czyjej stronie jest sympatia, natomiast z drugiej strony te wszystkie aspekty, on tam w miarę, ten aspekt społeczny, religijny, w miarę uczciwie starał się...
W ripostach Chmielnickiego, jak i w sytuacji samego opisu powszechności tego poruszenia. Jest już oczywiście jakiś argument, żeby myśleć o tym nie tylko jako o takim czymś, co się znikąd wzięło i samo...
Oczywiście samo jest też tak, że argument z tego, że nie było buntów, może być argumentem, a nawet pewnie raczej jest za tezą przeciwną. Znaczy, że ten system był na tyle domknięty, że bez jakichś czynników dodatkowych w zasadzie nie było możliwości, żeby ten system dał się od środka rozsadzić. I że z kolei to, że we Francji, czy w Niemczech, czy w Anglii tego typu bunty się zdarzały, to jest właśnie świadectwo tego, że ten system był tam jednak mniej domknięty, tak? Że czym innym były bunty jednak wolnych chłopów, a czym innym bunt niewolników, że to są zjawiska nieporównywalne.
No cóż, musimy naszą rozmowę kończyć, ale ten moment, który też się w trakcie naszej wymiany pojawił, to znaczy ten bardzo specyficznie, charakterystycznie polski, mówiłeś, że nie tylko polski, ale dla nas w konkrecie bardzo specyficznie polski tego uobywatelniania się ludu, wciąż wydaje mi się bardzo, mimo że wiele o tym powiedziano, wiele dyskutowano, to bardzo słabo naświetlany na przykład na etapie naszej edukacji. Ja niedawno przeglądałem podręczniki do historii. Z ogromnym zdziwieniem stwierdziłem, że mamy tam nieustannie schemat zupełnej równoległości problemu walki niepodległościowej i zagadnienia społecznego. Tak. On oczywiście się gdzieś tam
dzieje. Co dla mężów stanu, nie wiem, doby powstania styczniowego, było, oni by z dużym zdziwieniem czytali o tym, że to są dwie różne sprawy, bo dla nich to było, zarówno dla tak zwanych białych, jak i tak zwanych czerwonych, było oczywiste, że są to nierozerwalnie ze sobą splecione, że rozmowa o Polsce i o możliwości odzyskania przez Polskę niepodległości jest równocześnie rozmową o tym, jaki naród, jak zorganizowany ma tę Polskę zamieszkiwać.
Potem mamy u samego schyłku XIX wieku formowanie się nowoczesnych obozów ideologicznych, partii, ruch socjalistyczny z całym wewnętrznym sporem o odniesienie do niepodległości, a z drugiej strony nacjonalizm jako taki, jakby formuła nowoczesnego patriotyzmu. I w obu tych miejscach przecież ta dyskusja się pojawia w różny sposób. Różne tu są recepty, różne pomysły, ale wszyscy wiedzą, że żeby Polska stanęła na nogi, to ona musi stanąć na nogi swoich nowych obywateli. Wszyscy to wiedzą. Dmowski w myślach nowoczesnego Polaka zdaje sobie sprawę.
Jak się na moment odłożyć różne zaszłości związane, tak jak już mówiłem, z PRL-em, z tym, jak to było w propagandzie PRL-owskiej wykorzystywane, i po prostu zastanowić, jak możliwe jest nie widzieć tego. że no jeżeli ma być Polska i ona ma nie być jakimś kadłubkiem, no to musi ją zamieszkiwać zwarta ludność, która się poczuwa do polskości. Czyli to musi być ludność chłopska. A nam realnie groziło w pewnym momencie los polskości podobny do, nie wiem, losu Węgrów na Słowacji. Albo Węgrów w Siedmiogrodzie, czyli ograniczonych do jakichś pojedynczych skupisk, gdzie z różnych względów udało się tę zwartą, ta zwarta ludność polska mieszkała, czyli to pewnie byłyby jakieś, nie wiem, tam północne Mazowsze, prawda, zaścianki.
Tak, gdzie specyficznie zresztą ludność szlachecką tak, zewnętrznie
się,
bardzo
tak, się mieszała bardzo z chłopską, tak, gdzie w każdym razie no, ta szlachta była ludem równocześnie, tak? Szlachta zaściankowa była tam ludem i to by było wszystko. A wszędzie naokoło bylibyśmy otoczeni masą
tutejszych.
Tak jak dokładnie to się stało na przecież terenach, które były polskie, tak? Znaczy w sensie należały do Polski, Białorusi, Ukrainy. I dokładnie ten sam los mógł spotkać polskość również bliżej Kielc czy Krakowa. I to, że nie spotkał, no to jest właśnie ta opowieść, o której zaczęliśmy. A której właśnie, czasami sobie gdzieś, nie opowiadamy.
Gdzieś
tak?
W trakcie była opowieść o różnych rachunkach i żalach, ale kończymy na opowieści o ludowości jako przede wszystkim tej, mówiąc językiem potocznym, pozytywnej energii, która Polskę wydźwignęła. Właściwie kiedyś już o tym rozmawialiśmy w konwersatorium, o całym tym właściwie rzadko zauważanym przejściu od tej jakiejś pustki polskości na wsi, gdzieś tam jeszcze w 60-tych latach XIX wieku, o tej poczuciu obcości wobec tej walki panów, którzy tam zakładają, budują sobie oddziały partyzanckie, o jakieś sprawy walczą. A to jest przejście od tego stanu rzeczy do tego stanu, w którym gdzieś tam u progu niepodległości, jeszcze trochę wcześniej, prawda, mamy najpierw ruch polski w różnych partyjnych kolorach, ale w znacznym stopniu już zasilany przez wieś. Mamy już inteligencję wiejskiego pochodzenia, która zdaje sobie sprawę ze swoich obowiązków polskich. I w końcu mamy także rosnącą, mówiliśmy, że nie, przy różnych zagrożeniach, ale rosnącą gdzieś od roku 18 i zdającą swoje egzaminy kolejne, tę wspólnotę, która jest rzeczywiście wspólnotą nowego narodu, który ma starą kulturę. Tak, trochę tak można to powiedzieć. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu za uwagę dziękujemy. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. A teraz z Państwem się żegnamy. Do usłyszenia.
Dobrej niedzieli.
Dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.